Radia Lublin tradycyjnie po godzinie 6. Czas na program Busola Dorota Chma. Witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. O czym będzie dzisiaj? Na pewno będzie więcej o niedzieli świętej rodziny, bo właśnie taką dziś niedzielę przeżywamy. Będzie więc o wydarzeniach m.in. tych parafialnych, odpustowych, które będą miały miejsce w parafii świętej rodziny w Lublinie, ale będę miała dla Państwa także zaproszenia na kolejne dni i na kolejne wydarzenia, które będą miały miejsce w Lublinie i nie tylko. Będzie m.in. o koncercie Betlejem, będzie także o wizycie kolędników misyjnych. Ci już rozpoczęli swoje kolędowanie, odwiedzają kolejne domy i tak będzie jeszcze przez kilka dni. Na jaki cel zbierają w tym roku i czego spodziewać się po takiej wizycie? O tym na pewno Państwo usłyszą do godziny 7. Będzie także o podsumowaniu akcji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Ta organizacja podsumowała właśnie 2018 rok. Jak on wygląda na tle ubiegłych lat? O tym też będę chciała Państwu powiedzieć. No i oczywiście nie zabraknie informacji i wspomnień o księdzu biskupie Tadeuszu Pieronku, który zmarł w czwartek. Hierarcha był sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski, był także rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, bo tutaj także studiował, więc będę także do tej postaci na pewno powracała. Kilka słów, które zostawił po sobie biskup Pieronek, ale także kilka zdań wspomnień właśnie o tym człowieku. Na początek naszego dzisiejszego spotkania dwa słowa o niedzieli, którą świętujemy. Niedziela Świętej Rodziny. W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu Kościół Katolicki właśnie obchodzi Niedzielę Świętej Rodziny. To święto zostało zapoczątkowane i zaczęto obchodzić je w różnych krajach od już XVIII wieku, a zatwierdził je oficjalnie papież Leon XIII. Natomiast decyzją Benedykta XV zaczęto obchodzić je w całym Kościele. Święto Świętej Rodziny po raz pierwszy ustanowił 4 listopada 1684 roku w Kanadzie za aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup tamtejszy. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu właśnie papieża Leona XIII, który wydał dekret aprobujący kult czci zwrócony ku rodzinie świętej. Dodam tylko, że teksty liturgiczne na święto Najświętszej Rodziny ułożył papież Leon XIII. To tyle, jeżeli chodzi o historię dnia dzisiejszego i o dzisiejsze święto, święto Świętej Rodziny. No a skoro tak, to też uroczystości odpustowe, między innymi w parafii Świętej Rodziny w Lublinie, to na Czubach. O godzinie 10:00 msza święta w intencji małżeństwa obchodzące jubileusz małżeński. Mszy świętej przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz arcybiskup Stanisław Wielgus. O 11:30 będzie suma odpustowa. Tej mszy przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz biskup Artur Miziński, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski. Natomiast o godzinie 19:00 koncert z okazji Bożego Narodzenia oraz jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W koncercie wezmą udział Romuald Lipko, Izabela Trojanowska, Felicjan Andrzejczak, Ewa Szlachcic, Monika Rapacz, Marta Świtej, Stanienda, a także Aleksandra Wapińska. To wydarzenie o charakterze patriotycznym będzie połączone ze wspólnym kolędowaniem i kultywowaniem polskich tradycji świątecznych. To wszystko już dziś, 30 grudnia, właśnie w kościele i w parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie. Kolędnicy misyjni. Proszę Państwa, to jest taka akcja, którą myślę, że także nasi słuchacze bardzo dobrze znają. Państwo słyszeli już kilkukrotnie o tych wydarzeniach związanych z kolędnikami misyjnymi. To jest nic innego jak po prostu kolędowanie. I kolędnicy misyjni już od kilku dni pukają do naszych domów, niosąc dobrą nowinę, a przy okazji dzieląc się swoją radością bardzo często, także wykonując kolędy. Warto tutaj dodać, że to kolędowanie w wielu miejscach ma charakter właśnie wsparcia i nawiązuje do tej ogólnopolskiej akcji kolędników misyjnych. W tym roku kolędnicy misyjni zbierają środki na pomoc dzieciom w Rwandzie i Burundi. Zarówno dzieci, młodzież, jak i ich opiekunowie kolędują, śpiewają, recytują, także nawiązują do tego, co dzieje się właśnie w tych miejscach, dla których ta pomoc będzie w tym roku skierowana. To przede wszystkim pomoc dla najmłodszych. I o tym także pamiętają kolędnicy misyjni z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie. Oni już od 27 grudnia rozpoczęli kolędowanie i rozpoczęli odwiedzanie mieszkańców swojej parafii. Jak wyglądały przygotowania i samo kolędowanie? No to teraz posłuchajmy.
Grasz Maryję, powiedz, czy trudno było wcielić się w tę rolę? Jaka ta twoja rola jest? Czy jest wymagająca, czy nie?
Jest trochę wymagająca, ale bardzo fajnie się gra tę rolę. Julia Wąsik.
Co jest twoim głównym zadaniem podczas tych jasełek?
No, po prostu mamy Jezuska i mówię rolę swoją.
Z czym idziecie do tych ludzi, których odwiedzacie?
No, zachęcamy, żeby też świętowali właśnie tą Wigilię i w ogóle. Żeby pomóc dzieciom w krajach misyjnych, biednym dzieciom, pomagamy im.
Kacper, powiedz, z jaką ty nowiną idziesz do ludzi, których będziesz odwiedzał?
No, żeby pomagać ludziom innym, takim ubogim czy chorym i że zawsze nie liczą się rzeczy materialne, tylko duchowe. Kacper, jodź!
Idziecie z konkretnymi rolami, z konkretnym tekstem, ale także z kolędami?
Tak, tak. Jakie kolędy macie? Na przykład przybliżyli do Betlejem pasterze, Gorę Gwiazdę Jezusowi, Glorię in Excelsis Deo.
To jest grupa różańcowo-misyjna, która funkcjonuje na zasadzie tego, że uczestniczymy w papieskim dziele misyjnym dzieci. Więc to kolędowanie jest wpisane w ogóle w kolędowanie to ogólnopolskie, właściwie ogólnoświatowe nawet. Dlatego co roku chodzimy, zbieramy pieniążki na kraj, który jest wyznaczony, w tym roku Rwanda i Burundi. Natomiast z tą grupą ja pracuję tak jakby na co dzień, ponieważ spotykamy się w każdą sobotę. Mamy tu swoje zajęcia, w szkole przy okazji przygotowujemy jasełka były już i różne inne tego typu rzeczy, przedstawienia papieskie. Także to jest taka grupa, która sporo robi w szkole, w parafii tutaj. Katarzyna Piasecka, katechetka.
Chodzimy co roku, zbieramy datki na misję, aby w ten sposób pomagać tym, którzy są od nas ubożsi i biedniejsi. To jest tradycja, która od wielu lat jest wpisana w naszą polskość, prawda? Dlatego też już od drugiego dnia świąt w wielu naszych domach pojawiają się kolędnicy, nie tylko misyjni, ale także i inni. Jest to jak gdyby przedłużenie tej radości Bożego Narodzenia, prawda? Aby w ten sposób to dziecię Jezus, które przychodzi na świat, które obdarza nas radością, to my tą radością się z innymi dzielimy, mówimy o tym wydarzeniu Narodzenia Pańskiego innym ludziom.
Czy goście trochę oczekiwanie, bo akurat ksiądz proboszcz zapowiadał gości, więc oczekiwanie może nie aż z telewizją, ale jak najbardziej tak.
Jest to miły akcent i jeszcze czas świętowania dla Państwa?
Oczywiście, jeszcze pamiętam z czasów mojego dzieciństwa, gdzie z kozą chodzili, ale gwiazda się świeciła, w środku była świeczka, teraz to już bardziej tak jest nowocześnie, może tam, ja nie widziałam, bo od tyłu stałem, czy tam się coś świeciło, ale chyba nie. W kożuchach koza była, był Żyd, był, co jeszcze było?
Nie wiem.
No Herod to był, no aniołki oczywiście. Także jest to bardzo ciekawe, bo dzieci to już tego nie będą widziały, to już ostatni moment.
No jest to miłe takie kultywowanie tradycji. Dzieci muszą się zapoznać z całą przeszłością, wiedzieć dlaczego, z całą historią. Także jest to jak najbardziej dobry pomysł.
Przywierzeli do Betlejem pasterze, grając stocznie dzieciom teczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.
Tylko dodam, że kolędnicy misyjni z całej naszej archidiecezji spotkają się 16 stycznia, to jest w środę, na wspólnym świętowaniu po kolędowaniu. To spotkanie odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej w programie m.in. spod Msza Święta. Najważniejszy punkt tego spotkania pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Budzika. Później będzie wspólna agapa, będzie czas na rozmowę, czas także na posilenie się. Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w tym wydarzeniu, oczywiście taką mają możliwość. A szczegóły na temat tego, jak zgłosić swoją grupę misyjną, znaleźć można na stronach Archidiecezji Lubelskiej. Rozpoczęcie tego spotkania 16 stycznia o godzinie 10, natomiast o 11 przewidziana jest msza. Skoro jesteśmy przy zaproszeniach, to jeszcze jedno mam dla Państwa. Już 14 stycznia w poniedziałek o 19 w ramach radosnego świętowania Bożego Narodzenia można będzie wziąć udział w koncercie Betlejem w Lublinie. To oczywiście odbędzie się w hali Globus w Lublinie, tradycyjnie już tak jak w ubiegłym roku. Betlejem w Polsce, przypomnę, to niezwykła trasa koncertowa w 13 miastach w kraju z udziałem Gwiazd Polskiej Estrady, Stowarzyszeniem Międzynarodowego Zespołu Muzycznego pod kierownictwem Jana Smoczyńskiego i patronatem koncertu. konferencję Episkopatu Polski, a także arcybiskupa Stanisława Budzika, odbywa się takie wydarzenie. To ponad dwugodzinny muzyczny spektakl pełen doznań i świątecznych emocji. Szczegóły na temat tego wydarzenia można znaleźć na stronie betlejem.w.polsce.pl. W czasie tego koncertu można było będzie usłyszeć, już tylko dodam na koniec, utwory bożonarodzeniowe z Polski, ale także z Armenii, z krajów arabskich, kompozycje serbskie, norweskie, niemieckie, angielskie, irlandzkie i wiele, wiele innych. Warto się tym zainteresować. Betlejem w Lublinie już 14 stycznia. Teraz czas na podsumowanie. Przyznano 150 tysięcy stypendiów dla młodzieży w Homs. Przekazano mleko w proszku 3 tysiącom matek. Udzielono pomocy medycznej ponad 6 tysiącom rannych i chorych oraz rozdano kilkaset tysięcy paczek żywnościowych potrzebującym. Polska sekcja organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie podsumowała właśnie 2018 rok. Ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, powiedział, że działania skupiały się przede wszystkim na pomocy poszkodowanym przez konflikt zbrojny w Syrii.
Więcej Syryjczyków umiera z braku dostępu do leków i do opieki medycznej niż od bomb. I tutaj z rezerwy budżetu państwa zostało przeznaczone 5 milionów złotych na leczenie Syryjczyków. W różnym stopniu to były różne zabiegi. Najmłodszy pacjent miał kilka tygodni. Była to operacja na otwartym sercu. Czasami jest to wycięcie migdałów czy jakieś inne mniejsze zabiegi.
Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie działa w 20 krajach od ponad 70 lat. Skupia się głównie na pomocy chrześcijanom prześladowanym za wiarę. W ubiegłym roku polska sekcja Pomocy Kościołowi na Wschodzie udzieliła w Syrii jednak również pomocy muzułmanom. Według księdza Waldemara Cisło w przyszłym roku pomoc będzie potrzebna nadal, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie.
Syryjczycy czy Irakijczycy proszą nas, bo oni mają sami świadomość tego, że dość długo ten konflikt trwa i sami mówią, prosimy was, nie znudźcie się tą pomocą dla nas. My sami wiemy, że to trwa zbyt długo, ale mówi, to nie jest nasza wina, bo my sami też jesteśmy umęczeni tą wojną.
A każdy, kto chce wesprzeć organizację, może to zrobić na stronie pkwp.org. Są szczegóły na ten temat. Teraz czas na wspomnienie. 27 grudnia zmarł ksiądz biskup Tadeusz Pieronek. Miał 84 lata. Hierarcha był sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski w latach 1993-98. Był także rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w latach 1998-2004. Biskup Pieronek przygotowywał pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyzny, a potem czynnie uczestniczył organizacji następnych. Zainicjował wydawanie akt Konferencji Episkopatu Polski, przyczynił się do założenia Katolickiej Agencji Informacyjnej. Brał również udział w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II. Biskup Tadeusz Pieronek zasłużył się na rzecz podpisania konkordatu między Rzeczpospolitą a Watykanem, uczestnicząc od 1990 roku w rokowaniach z rządem z ramienia Stolicy Apostolskiej. Umowa regulująca stosunki między państwem a Kościołem katolickim została zawarta w 1993 roku. Biskup Pieronek podkreślał wówczas na antenie Polskiego Radia, że przyjęte ustalenia dają wymierne korzyści zwykłym ludziom.
Konkretnie no to dla młodych ludzi małżeństwa, które raz zawarte w kościele nie będą musiały być powtarzane w Urzędzie Stanu Cywilnego.
W 1978 roku biskup Pieronek był świadkiem wyboru kardynała Wojtyły na papieża. Po latach, w 2014 roku, wspominał znamienne słowa Jana Pawła II.
Po inauguracji pontyfikatu znalazłem się z Janem Pawłem II, nie sam, bo nas tam kilku, na dachu Pałacu Apostolskich, takeśmy sobie chodzili i mówili, bo myśmy byli ciekawi i on był ciekawy, jak to wszystko wygląda. A ja się go spytałem wtedy, no a Ojciec Święty jak to przeżył? I on mi powiedział słowa, które mnie nie powinny zaskoczyć, a jednak zaskoczyły. Widocznie Pan Bóg chciał, żebym coś zrobił dla Polski i świata.
Ksiądz biskup Tadeusz Pieronek przyczynił się do powołania Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Był członkiem też tej fundacji. Przewodniczył kapitule Nagrody TOTUS w kategorii Propagowanie Nauczania Jana Pawła II, a także Radzie Programowej Instytutu Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie. Był konsultorem Papieskiej Rady do Spraw Tekstów Prawnych, a jego dewiza biskupia brzmiała In Veritate. W prawdzie. Biskup Pieronek został odznaczony medalem Świętego Jerzego Tygodnika Powszechnego oraz medalem europejskim przyznawanym przez Komitet Integracji Europejskiej i Business Center Club. Otrzymał też Polską Nagrodę Europejską Polskiej Fundacji imienia Roberta Schumana i nagrodę Orła Jana Karskiego. W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. O śmierci poinformował ksiądz Paweł Rytler Andrianik, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski w czwartek 27 grudnia.
Był biskupem pomocniczym sosnowieckim w latach 1992-98, sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski w latach 93-98 oraz rektorem PAT-u w Krakowie w latach 1998-2004. Pamiętajmy w modlitwie o świętej pamięci księdzu biskupie Tadeuszu Pieronku.
Przypomnijmy, biskup Tadeusz Pieronek urodził się 24 października 1934 roku w Radziechowach. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie w 1957 roku przyjął święcenia kapłańskie. Studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, po czym studia kontynuował w Rzymie na Wydziale Prawa Cywilnego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Tam także odbył 3-letnie studium Roty Rzymskiej. W latach 1965-67 był prefektem Seminarium Duchownego w Krakowie. Proboszcz Bazyliki Mariackiej w Krakowie, ksiądz Dariusz Rasie, w rozmowie z informacyjną agencją radiową wspomina biskupa jako wymagającego i precyzyjnego profesora prawa kanonicznego.
Biskup Tadeusz Pieronek to mój profesor, to człowiek, który uczył mnie prawa kanonicznego. Na pewno był wymagający, był precyzyjny i bardzo wybitnie nas wprowadzał w annały prawa kanonicznego i za to trzeba mu podziękować dzisiaj. Wszyscy na pewno pamiętamy jego zasadnicze wykłady.
Kardynał Stanisław Dziwisz napisał, że biskup Tadeusz Pieronek wpisał się zarówno w historię polskiego kościoła, jak i w historię Polski. Biskup zmarł w wieku 84 lat. Teraz w Busoli zapraszam Państwa do wysłuchania słów na dzień dzisiejszych, słowa Ewangelii, przypomni Ryszard Majewski. A już po adwencie wracamy do komentarzy księdza Mirosława Ładniaka.
Ewangelia według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swoim sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
Dzisiaj nasze myśli pobiegną w kierunku rodziny. Myślę, że nie musimy sięgać do przeróżnych publikacji, by stwierdzić, że obecnie ma miejsce niesamowita walka duchowa, w której centrum stoi małżeństwo i rodzina. Jan Paweł II przypomina nam familiaris consortium: przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, czyli próba zniszczenia rodziny jest wielkim atakiem na człowieka. Powstaje pytanie, komu na tym zależy? Jeżeli spojrzymy na to przez pryzmat historii zbawienia, zrozumiemy, że za tym stoi szatan, który utracił radość, wieczną szczęśliwość przez odwrócenie się od Boga i z zazdrości. Chcę odebrać teraz to szczęście człowiekowi. A więc możemy wysunąć wniosek, że w ataku na rodzinę demaskuje się szatan, który daje pewne kłamstwo, takie niesamowicie schlebiające kłamstwo, czy wręcz wróżniające człowieka, mówiące w jaki sposób. A mianowicie, że dzisiaj wielkość człowieka stanowiona jest przez jego niezależność, czy wręcz, mam takie wrażenie, przez odrzucenie Boga. Dlatego dzisiaj tak mocno pochylamy się nad rodziną z Nazaretu i od razu stawiam pytanie, co stanowiło o jej świętości? O świętości rodziny z Nazaretu świadczyła obecność w niej Jezusa Chrystusa. I tu moglibyśmy zakończyć, ale zatrzymajmy się jeszcze chwilę przy tym temacie, rozważając dzisiejszą Ewangelię, bo Oto jesteśmy świadkami wstrząsu, bólu, bólu rodziców z pytaniem, gdzie jest Jezus? Co się stało? Dlaczego tyle cierpienia? Mimo, że jest to święta rodzina, znów pojawia się ból, nie tylko przy narodzeniu, gdy Jezus był odrzucony, gdy uciekał do Egiptu, ale teraz znowu Jezus wprowadza swoją matkę i Józefa niejako w głąb tajemnicy, misterium, bez którego nie zrozumiemy Jezusa, ale i własnego życia. To misterium to jest Pascha, czyli cierpienie, męka, śmierć i zmartwychwstanie. Po kilku dniach bólu, niepokoju odnajdują Jezusa w świątyni i co takiego tam zastają? Niesamowity spokój, jakby inny wymiar rzeczywistości. To jest oszukanie przez każdego z nas, przez każdą rodzinę Jezusa. I Maryja pyta, synu, czemuś nam to uczynił? To wydarzenie, zobaczcie, jest zapowiedzią, że w życiu każdej rodziny musi wkroczyć krzyż. Nie ma innego wyjścia. I pytanie, dlaczego? A więc pytanie to jest o sens bólu i cierpienia. Ale te pytania są po to, by właśnie jeszcze mocniej, jeszcze głębiej szukać i odnaleźć Jezusa. To tu mamy klucz. Jak podpowiada nam ksiądz Mokrzycki, gdzie jeżdżę na rekolekcje ignacjańskie, klucz paschalny do rozwiązania wszystkich problemów życia, zwłaszcza rodzinnych. Często jakże bardzo skomplikowanych. Jaki to jest ból? Niesamowity. Cios zadany w samo serce człowieka. I w gąszczu tych trudnych pytań, dlaczego, które są w każdym z nas, wtedy najważniejsze jest to, czy w tym bólu szukamy Jezusa. Czy odpowiedzi szukamy właśnie u Niego? A więc czy stawiamy je w formie modlitwy, te pytania? Można i trzeba przychodzić do Pana Jezusa z bolesnymi pytaniami przed Nim, otwierać serce pytając dlaczego? Bo mamy wzór w Maryi. Czyńmy tak jak ona. Stawiajmy te pytania, które nas bolą. Nie zawsze zrozumiemy odpowiedź. Mało tego, nie zawsze będziemy ją widzieli. I to się zdarza. Ale wiecie, kiedy jest tragedia? Kiedy zupełnie odrzucamy Jezusa jako tego, który może nam jedynie odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Kończąc, ja mam świadomość, jak w wielu rodzinach są dramaty. Przeżywam to w bardzo różnych sytuacjach, ale też apeluję i sam wiem o jednej tylko drodze. To jest modlitwa. Tylko w ten sposób możemy odnaleźć rodzinę, a co najważniejsze, nie zatracić siebie, swojego zbawienia.